Co minutę, według statystyk na całym świecie, co minutę na świecie dokonuje się aborcji na 80 dzieciach. Co by było, gdyby co chwilę 80 osób, wśród tych, których kochacie, znacie, lubicie, szanujecie, ktoś z nas tak po prostu znikał? Na przykład ja. Ale ja nie chcę, żeby ktoś dokonał za mnie wyboru. Tak po prostu. Też mam swoje prawa. Chcę żyć. Jejciu, co tak śmierdzi? Nie da się tu wytrzymać. To grzech tych wszystkich osób, które walczą, aby można było tak po prostu mordować. Ja tak nie chcę. Dzisiaj zaczęliśmy tak bardzo specyficznie, żeby pokazać też w takiej formie, ale powagę sytuacji. Zatem zaczynamy. Laudetur Jezus Chrystus. Pozwolę sobie zacząć od pewnej historii, którą swojego czasu przeczytałem na Facebooku. Przychodzi kobieta w zaawansowanej ciąży, trzyma małe dziecko na rękach, przychodzi oczywiście do lekarza i widać, że jest zmartwiona. Mówi: panie doktorze, ja nie poradzę sobie z drugim dzieckiem. Jest na to stanowczo za wcześnie, to moje młode dziecko. No wie pan, jeszcze kwestia pracy, jesteśmy na kredytach, ja muszę usunąć to dziecko. Ja muszę dokonać zabiegu. Lekarz chwilę się zamyślił, popatrzył przed siebie, gdzieś wzrok utkwił później w sufit i mówi: myślę, że możemy temu zaradzić. Jest opcja, oczywiście może się pani nie spodobać, aczkolwiek uważam, że jako lekarz powinienem pani to przedstawić, ponieważ aborcja mogłaby spowodować zaburzenie gospodarki hormonalnej u pani. Pani później strasznie by się z tym czuła, zanim wróciłaby pani do normalnego życia, upłynęłoby może i nawet wiele miesięcy. W związku z tym, może pani da mi to dziecko, które pani trzyma na rękach, ja oczywiście dam temu dziecku zastrzyk, ono zaśnie i już się nigdy więcej nie obudzi. Kobieta oburzona wstała, mówi: co pan mówi, przecież to jest morderstwo. Mówi: no tak, to jest morderstwo, ale przecież pani do mnie z tym przyszła. A co to za różnica, które dziecko zabije? Chciałem zacząć właśnie w taki sposób. Jest to bardzo mocne, natomiast pokazuje pewien punkt widzenia. Dla chrześcijan nie ma tutaj innej możliwości. Piąte przykazanie: nie zabijaj. Nie ma tutaj w ogóle żadnego pola do dyskusji. Wiem, takich odcinków było już mnóstwo. Mnóstwo było odcinków o aborcji i tak naprawdę każdy za każdym razem przerzuca się tymi samymi argumentami. Mój poprzedni odcinek, który został nagrany, dotyczące drogi krzyżowej dziecka, które nie miało okazji się urodzić, było dwa razy blokowane przez YouTube'a. Było usunięte, ponieważ było zgłaszane jako mowa nienawiści przez różne osoby. Możecie sobie wyobrazić, jak właśnie ta wolność słowa, ta wolność wypowiedzi działa tylko i wyłącznie w jedną stronę. Jestem nieco oburzony oczywiście tą tematyką, nie tylko dlatego, że feministki robiły taki cyrk, które nawet nie przeczytały tak naprawdę, czego dotyczyło głosowanie w Sejmie i pewnie większość z Was także nie, natomiast sugerujemy się tylko tym, co podawały nam nieprzychylne media i ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie będę w mniejszości, natomiast moim obowiązkiem jako chrześcijanina jest bronić życia. Bo Bóg jest Panem życia, nie śmierci w tej sytuacji. Ja próbuję pewne rzeczy pokazać, a dlaczego jestem oburzony i dlaczego być może, wiecie, będzie widać, że emocje także wychodzą, ponieważ przejrzałem sobie Facebooka różnych moich znajomych, szczególnie parafian. Jest możliwość wstawienia specjalnego filtru, czyli takiej nakładki specjalnej na zdjęcie, które mamy. Jak wcześniej były na przykład prześladowania we Francji, to ludzie sobie wstawiali flagę Francji, więc było widać moje zdjęcie, plus ewentualnie w tle gdzieś tam trochę w lżejszych kolorach flagę Francji, aby pokazać: tak, utożsamia się z tym, co się tam dzieje. W tej sytuacji mnóstwo ludzi próbowało wstawić sobie takie bardzo znane logo piekła kobiet. I wiecie, o ile to zdjęcie miałyby kobiety, które absolutnie nie mają nic wspólnego z Kościołem, które są niewierzące, choć swoją drogą zasmucające jest to, że kwestia aborcji została zepchnięta jako katolickie myślenie, że to dotyczy tylko katolików. Nie! Prawo do życia jest prawem każdego człowieka i nie ma nic wspólnego z religią. To powinno być prawo, które dotyczy absolutnie każdego kraju i każdego człowieka. Więc dziwię się, czemu tak zostało to zepchnięte. Ale wracam do tego wątku, który chciałem poruszyć. A mianowicie, kiedy zobaczyłem, jak wiele wierzących kobiet, które przyjmowały regularnie Komunię Świętą, które spowiadały się regularnie, które przychodziły na mszę świętą, niektóre z nich to nawet mamy moich ministrantów, byłem wręcz zdruzgotany. Usunąłem wszystkie ze swoich znajomych. Ale to nie o to chodzi. Ja byłem przerażony, jak katolik może mieć takie myślenie. Przecież to jest niemożliwe. Czyli mówisz mi, że jesteś wierzący i jednocześnie jesteś za aborcją? No coś tu jest nie tak. I bardzo mi się to nie podoba. Dlatego być może przepraszam też za emocje, które będą wychodziły. Wiem, że powinienem rzeczowo rozmawiać. Wiem, że powinienem próbować powiedzieć to w sposób czasami nieco bardziej dojrzalszy. Mogę użyć też skrótu myślowego, aczkolwiek są to sytuacje, w których nie mogę milczeć. Co więcej, kto jest odpowiedzialny za grzech aborcji? Czy myślicie, że tylko kobiety, które tego dokonały? Nie. Media, tak, są odpowiedzialne. Politycy, którzy głosowali tak, nie inaczej, tak, są odpowiedzialni. Kobiety, które dokonały aborcji, tak, też. Mężczyźni, którzy zamiast troszczyć się o takie kobiety, którzy być oparciem dla nich w tej sytuacji, nawet namawiali wręcz do tego, mówiąc, nie jesteśmy na to gotowi, albo odejdę od ciebie, jeśli nie dokonasz aborcji. Współczuję takim kobietom. Współczuję i to jest prawdziwe piekło, kiedy kobieta została z tym sama. To jest piekło. Ale ci mężczyźni są tak samo winni. Ale powiem więcej, czy ja jestem winny aborcji? Tak. Czy pan, który stoi za kamerą? Też. Czy każdy, który tego słucha? Jak najbardziej. Dlaczego? Bo milczycie. Bo nie spędzacie godzin na modlitwie, prosząc Pana Boga, godzin na modlitwie, poza normalnymi obowiązkami. Prosząc Boga, aby zatrzymał ten proceder. Ponieważ my boimy się opinii, co ludzie o nas powiedzą. Boimy się, że kiedy zaczniemy non-stop mówić tylko o aborcji, że nie wolno, wśród swoich znajomych, kiedy ja non-stop mówiłbym o tym na kazaniach non-stop, to prawdopodobnie wyszedłbym jako jakiś oszołom chrześcijański, jako człowiek zacofany, który non-stop mówi tylko o tym samym. Bo boję się, co ludzie o mnie pomyślą. I pewnie wielu z was zmierzy się z tym samym, bo boicie się opinii. Bo boicie się, że będziecie wykluczeni ze środowiska, bo boicie się, że znajomi się od was odwrócą, kiedy non-stop będziecie o tym mówili, bo boicie się, że będziecie mieli, podzielicie los Mary Wagner, która nic nie mówiła, a wchodziła jedynie do klinik aborcyjnych i wręczała kobietom róże. Ta kobieta za wolność słowa, w cudzysłowie, siedziała co chwilę w więzieniu, bo walczyła. A my nie chcemy podzielić tego losu. Widzicie, temat jest wyjątkowo trudny, ponieważ kiedy poruszam hasło aborcji, od razu większość ludzi pomyśli, no ale co z kobietami, które zostały zgwałcone? Jest to straszne. Nie to, że ktoś tak myśli, bo ma do tego prawo. I ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co musi czuć taka kobieta, która została zgwałcona. Ale aborcja nie jest żadnym rozwiązaniem problemów. Natomiast dane, oficjalne dane w Polsce pokazują, że to nawet nie jest procent, to jest jakiś promil. A to, ten argument w ogóle w dyskusji wyjmowany jest jako ten najważniejszy. Nie, najczęściej w Polsce aborcja dokonywana jest na dzieciach, u których wykryto zespół Downa. A to pokazuje, że ja chcę mieć wygodniejsze życie, dlatego to dziecko mi się nie podoba, nie spełnia moich oczekiwań. I to jest przerażające. Ja pamiętam, jak prowadziłem kiedyś rekolekcje, jest taka szkoła dla osób autystycznych w Warszawie. Byłem przerażony na początku jako młody chłopak, jako młody ksiądz. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć tym osobom. Nie wiedziałem w ogóle, od czego zacząć. Nie wiedziałem, jak ugryźć temat. Jak mówić osobom autystycznym, i nie mówimy tu o osobach w tej sytuacji, które jeszcze komunikują się, które próbują w jakiś sposób coś powiedzieć, które mogą uczęszczać do normalnych szkół, do publicznych szkół. Mówię tu o specjalnej szkole. gdzie dzieci nie potrafią nieraz nawet zakomunikować tego, że potrzebują do toalety i potrzeby fizjologicznie załatwiają dosłownie pod siebie. I ja byłem przerażony, jak mogę mówić im o Bogu? Co mam im powiedzieć? Zastanawiałem się nawet, Panie Boże, dlaczego Ty to robisz? I przyszedł taki jeden dzień, w którym chłopiec, który nazywał się Michał, zresztą napisał książkę, oni posługują się taką specjalną tablicą, trzyma im się nadgarstek w taki sposób i delikatnie dotykają poszczególnych liter, uczą ich tego w tej szkole, aby potrafiły, niektóre radzą sobie z tym lepiej, niektóre gorzej, aby potrafiły zakomunikować, co tak naprawdę chcą przekazać światu. I jeden chłopiec powiedział przez swojego wychowawcę, że chce mi coś napisać. To trwało bardzo długo. Ten tekst, który mi pisał, a to było kilka myśli, trwało około 3 godzin. Natomiast cierpliwie czekałem, spędzałem tam wtedy 3 dni, od rana do wieczora. I ten chłopiec napisał mi taką rzecz. Wy wszyscy dorośli żyjecie w iluzji. Dajecie się omamić wszystkim dookoła. A Panu Bogu chodzi tylko o to, abyście z Nim rozmawiali. Nas nie zrozumie nikt. Poza jedną osobą, pisze dalej Michał. Jest to Bóg autyzmu. Ja nie wiedziałem, jak zareagować. Mi łzy ciekły po oczach, ponieważ ten jeden chłopiec pokazał mi prawdę, której ja nigdy nie będę w stanie zrozumieć. My nie jesteśmy Bogiem i nie wolno nam być Bogiem w tej sytuacji. Nie wolno nam decydować tak jak Pan Bóg, ty pasujesz, ty nie. Już był taki w historii świata. Adolf Hitler, nie wiem, czy kojarzycie. Zresztą w opisie filmu pojawi się kilka linków, na których chciałbym, abyście zerknęli. To są linki, które pomogą Wam jeszcze bardziej zgłębić tę tematykę, zrozumieć pewne rzeczy, bo być może daliście się po prostu omamić, wiecie, sloganom. Sloganom, tak, bo o tym mówię. Niejednokrotnie pojawiają się także argumenty ludzi, którzy mówią, no dobrze, i co w takim razie ta kobieta ma zrobić, jeśli urodzi dziecko, którego nie chce? I o ile te wszystkie feministki nie zapewnią opieki, kiedyś nawet na demotywatorach widziałem taką zarys Polski, na białym, biała Polska była i czysta, nic tam nie było, tylko Polska. I nagle pod spodem pojawił się tekst, to właśnie na tej mapie czerwonymi kropkami zaznaczyli wszystkie ośrodki pomocy, które feministki organizują, aby pomagać kobietom w potrzebie. Słuchajcie, z Kościołem katolickim jest inaczej. Jest mnóstwo ośrodków, które dba właśnie o kobiety. Jest mnóstwo ośrodków, w których to nawet siostry zakonne nieraz, w Legionowie, to jest blisko mnie, są siostry Matki Bożej z Gandino, które zajmują się samotnymi matkami, które pomagają im przez jakiś czas przetrwać, znajdują pracę, które pomagają takiej kobiecie stanąć na nogi. Więc to nie jest tak, że słuchajcie, aborcja nie jest żadnym rozwiązaniem problemu, a Kościół katolicki próbuje pokazać, nie jesteście z tym sami. Mało tego, są przecież okna życia. Jeżeli kobieta wie, że absolutnie nie da rady wychować takiego dziecka i nie chce patrzeć na to, co się stało, może jak najbardziej w tej sytuacji dziecko oddać albo do adopcji, do ośrodków katolickich adopcyjnych, albo do okna życia. Rodzina, która nie będzie mogła mieć dziecka, przyjmie z wielką miłością. Aborcja absolutnie nie jest żadnym rozwiązaniem. Moja mama mi opowiadała, że jej mama, czyli moja babcia, przepiękna kobieta, bardzo długo rozglądała się za mężczyznami, właśnie jak się jest piękną kobietą, to jest duży problem w tej sytuacji. W wieku 40 lat dopiero wyszła za mąż. W wieku 42 lat miała urodzić się moja mama. Co więcej, lekarz, kiedy były jakiekolwiek tam komplikacje, od razu zaproponował jej to, co ratujemy panią, czy ratujemy dziecko. Gdyby nie heroizm, bo trzeba to nazwać po imieniu, w tej sytuacji heroizm mojej babci, i to, że chciała ratować moją mamę, nie byłoby też mnie. Za co bardzo dziękuję mojej babci, która już nie żyje, ale bardzo jej dziękuję. Oczywiście Kościół katolicki w swoim oficjalnym nauczaniu nie wymaga od kobiety heroizmu. Kiedy trzeba dokonać tego wyboru między kobietą a dzieckiem, kobieta może dokonać jakikolwiek chce wybór i nie jest to w kategoriach zabójstwa. Ma prawo ratować siebie. To jest nasze pierwsze prawo. Mamy prawo do życia. Więc jeżeli mówimy tu w takich kategoriach, co więcej, moja koleżanka opowiadała mi swojego czasu, bo kiedy próbowałem przygotować się do tego tematu, dużo rozmawiałem telefonicznie z różnymi osobami i pokazywała mi historię swojego życia. I ta moja koleżanka, obecnie ma 24 lata, powiedziała, że zmierzyła się też z bardzo ciężkim doświadczeniem. ponieważ kiedy miała 23 lata, była już w ciąży w trzecim miesiącu, no i poszła na zwykłe, standardowe badanie. Zrobili USG i lekarz w międzyczasie zadał jej proste pytanie. No to co z tym robimy? Ona taka zmieszana, ale ja nie wiem, o co chodzi. No i lekarz dalej mówi, no co z tym robimy, z tym, co pani ma w brzuchu? Lekarz, który przysięgał, że będzie chronił życie ludzkie, już zaczyna w taki sposób. Prawdopodobnie w tej sytuacji chciał sobie dorobić na boku, kiedy widział, że jest młoda kobieta, przed którą, wiecie, kariera może stać otworem, kiedy może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po czym moja koleżanka mówi tak, ale jak to z tym? I lekarz mówi, a już nieważne. Nie? Widzicie to? Jeżeli przyszłaby, moja koleżanka jest osobą bardzo wierzącą, ma kochanego męża, ale jeżeli przyszłaby kobieta, która jest w kryzysie, kobieta, która sobie nie radzi, kobieta, której chłopak powiedział, zostawię cię, jak nie usuniesz, albo mąż powiedział, ja z automatu idę do innej w momencie, kiedy urodzisz drugie albo trzecie dziecko, to ta kobieta, jeżeli jeszcze lekarz jej coś takiego mówi, być może zdecydowałaby się na coś, co bardzo ładnie brzmi, zabieg, które w świetle logicznego punktu widzenia jest po prostu morderstwem. Swojego czasu, troszeczkę od tego odchodzę oczywiście, dlatego że widzę, że coraz więcej ludzi próbuje także w katolicyzmie znaleźć coś takiego jak magia, zamiast zająć się prawdziwością sakramentów. Ale czasami modlę się modlitwą stawienniczą. W momencie, kiedy wiem, że człowiek jest na to przygotowany, to nie jest tak, że od tak po prostu zaczynam się nad kimś modlić. Ale pamiętam jedną z moich pierwszych modlitw, bardzo mocno gdzieś tam Pan Bóg zadziałał i przyszedł do mnie mężczyzna, który już był, powiedzmy, po nawróceniu, ale bardzo dużo przeżył w swoim życiu. I w czasie jednej takich modlitw, oczywiście ja na razie nie wchodzę w szczegóły, o tym też chciałbym kiedyś powiedzieć, bo wymaga to wytłumaczenia. To nie jest czary-mary. Natomiast pamiętam, że w jednym z modlitw powiedziałem mu takie zdanie. Twoja córeczka Zuzia ma pretensje, że nie spędzasz z nią zbyt dużo czasu. Ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Natomiast miałem takie natchnienie, poczułem w obowiązku, że muszę jako ksiądz to powiedzieć. Po czym on spojrzał na mnie takimi oczami, że trochę się przestraszyłem i zaczął krzyczeć, skąd ty to wiesz? Mówię, ale co? Skąd ty to wiesz? Mówię, ale co, proszę pana? I zaczął mi tłumaczyć, że kiedy byli jeszcze młodzi, i to naprawdę młodzi, kiedy był w liceum, zdarzyła się taka sytuacja, że mieli dziecko ze swoją dziewczyną, ale oczywiście jedni i drudzy rodzice mówili, jesteście młodzi, całe życie przed wami, musicie dokonać zabiegu. Wcześniej mówiliśmy sobie, wiecie, wie ksiądz, jak byliśmy zakochani, że jeżeli pojawi się dziecko, oczywiście mówiliśmy, że po ślubie, że to będzie nasze dziecko, że będziemy wspaniałą rodziną, że jeżeli pojawi się takie dziecko, to nazwiemy je Zuzia. I ja wiem, że Zuzia, czyli to imię, które ksiądz powiedział, to jest właśnie dziecko, które ja zabiłem, które jest gdzieś tam w niebie i czeka na mnie. Tym bardziej w tym momencie, proszę księdze, zrozumiałem, jak Bóg o wszystkim wie i że nie zapomina w takich sytuacjach. I ja całe moje życie, proszę księdza, muszę spędzić na tym, żeby tłumaczyć ludziom, jak wielkim złem jest aborcja. Jest w Kościele takie nauczanie, które nazywa się excommunica lata sententie. Czuję się w obowiązku, że to także powinienem wytłumaczyć. Oznacza to, że jeżeli na przykład jakiś polityk oficjalnie głosuje przeciwko życiu, czyli jest za aborcją, taki polityk nie może przyjmować Komunii Świętej. On mocą samego prawa wyłączył się ze wspólnoty Kościoła katolickiego. To w myśl zasady, wiecie, nie możesz być katolikiem i jednocześnie być za aborcją. To także dotyczy kobiet, które robiły sobie te nakładki na Facebooku, wiecie, piekło kobiet. Co to oznacza? Że taka kobieta, nawet jeśli do tej pory przyjmowała Komunię Świętą, była człowiekiem w cudzysłowie, bo inaczej tego nie da się nazwać, wierzącą, to taka kobieta nie ma prawa już przystępować do Komunii Świętej. Na siebie sama publicznie naciągnęła ekskomunikę. Co więcej, taka kobieta nie wystarczy, że pójdzie do spowiedzi. Ponieważ zarówno jak ten polityk, jak ta kobieta, czy załóżmy mężczyzna, który także mógł zamieścić taką nakładkę, on musi publicznie to odkręcić. Zdajecie sobie z tego sprawę? Zatem jedna czy moja druga parafianka, ale także wiele innych, musi publicznie na Facebooku, nie tylko, odkręcić to, co napisała. Przeprosić za to, jakiej zniewagi się dokonała. Przeprosić za to, że mogła zgorszyć innych, którzy to czytali. I dopiero wtedy taka osoba może pójść do spowiedzi, przeprosić Pana Boga, jeżeli otrzyma rozgrzeszenie, będzie mogła przyjmować Komunię Świętą. Czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, jak to daleko idzie? Czy nie wystarczy, że ja przeproszę? Tak samo zresztą było swojego czasu z tym Nergalem, który darł Pismo Święte. On musiałby publicznie przeprosić, publicznie złożyć wyznanie wiary, żeby dopiero móc przystępować do sakramentów, o ile przeżyłby nawrócenie. Pojawiają się bardzo często w dyskusjach argumenty: przecież to jest moje ciało. Zatem ja mam takie pytanie. Czy twoje ciało ma cztery nogi? Czy twoje ciało ma cztery ręce, dwie głowy, dwa serca? Bo jeżeli nie, coś jest nie tak. Zatem to nie jest twoje ciało. To nie jest twoja sprawa. Ja rozumiem, że nie jedna osoba może cierpieć, może czuć się pogubiona, ale wtedy należy szukać pomocy. To nie jest twoje ciało, to są dwa odrębne byty. Oczywiście mógłbym jeszcze mnóstwo wątków poruszyć, dotyczących m.in. tego, kiedy zaczyna się życie, kiedy się nie zaczyna, cała ta dyskusja, ale przecież wszystko zostało już powiedziane. Moim zadaniem jako kapłana jest w odpowiednim momencie zareagować, zatem odsyłam tam, gdzie to już zostało wytłumaczone. To nie są lata 90., gdzie należy szukać w encyklopedii, bo czegoś nie rozumiem, z czym się nie zgadzam. Wszystko już zostało powiedziane. Ja tylko proszę, abyście myśleli samodzielnie. Chciałbym także, żebyście w komentarzach spróbowali napisać, jak wygląda w ogóle wasze podejście do tej sprawy. To nie chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie obrażali. Chciałbym poznać osoby, do których mówię. Chciałbym poznać ich sposób myślenia i to, ile pracy przede mną. Co więcej, możecie pokazać także w komentarzach, do tego, do czego też zachęcam, abyście pokazali, jak wyglądają wasze rozmowy z przyjaciółmi albo w rodzinie, kiedy macie inne zdanie niż cała reszta dotyczące aborcji, kiedy wiecie, że próbujecie bronić, w jakiej mniejszości jesteście i jak bardzo niektórzy, nawet najbliżsi, próbują zepchnąć was na margines. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.